Witam, szanowne grono.
Żartuję. Hejka, tu Łukasz Biz. Słuchaj do końca, nie pożałujesz.
Internet Beta i seryjni marketerzy przedstawiają. Beta Sztafeta. Podcast, w którym ludzie internet bety rozmawiają o sprawach. W którym każdy najpierw gości, później prowadzi, a potem leci to dalej. Nazywam się Kasprzyk Michał i jestem tu z powodów technicznych. Jest też Bis Łukasz z puszki.
To ja.
I razem poprowadzimy cię przez tę sztafetę.
Kropnie brawa!
W tym odcinku prowadzi Dominika Goleniowska-Milinkowicz, a gości Kamil Porębiński. Dominikę poznaliśmy odcinek temu, gdy gościła. A co o Kamilu? Określenie człowiek orkiestra jest często nadużywane. Ale nie tu. Rozwija startupy, audytuje biznesy w IT, szyje na miarę rozwiązania chmurowe, prowadzi szkolenia i świadczy konsulting. Skąd czerpie energię? Z natury. Jej pięknem zachwyca się na lądzie, w powietrzu i pod wodą. A od raf koralowych woli zatopione koparki. No to jedziemy i płyniemy.
Cześć, Dominika.
Kamil.
W pierwszym segmencie lecimy trójkami. Padają trzy pytania z listy i trzy szczere odpowiedzi. Na każdą jest maks minuta. Mierzymy.
Kamil, to opowiedz, o czym było twoje przemówienie na becie?
2023.
Moje przemówienie na internet becie było na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w tym złym celu, czyli jak zmusić, żeby pomóc sobie sztuczną inteligencją, żeby okradać ludzi.
Ale to tak rozwin nam trochę, bo to były bardzo ciekawe wątki.
Chcesz gotowy przykład, jak okraść Polaków za pomocą sztucznej inteligencji. No to wchodzisz sobie na takiego czata GPT i na przykład go pytasz o to, jak zrobić domenę, która wygląda podobnie jak domena banku, ale jednak ma literówkę. I on ci przygotowuje takie domeny, kupujesz taką domenę i podszywasz się pod bank i nakłaniasz ludzi, żeby tam się zalogowali i podali twój login i hasło na przykład.
Cudownie. Rozumiem, że to ma wymiar bardziej
edukacyjny. Oczywiście. Oczywiście edukacyjny. Tak naprawdę prezentacja była o tym, żeby pokazać, że cyberbezpieczeństwo jest ważne, a sztuczna inteligencja to tylko narzędzie, które można wykorzystać w dobrym lub złym celu.
Jeszcze było trochę czasu.
To teraz z innej bajki trochę. Słuchaj, jakbyś mi powiedział, jakie jest teraz największe twoje wyzwanie, przed którym teraz stoisz?
Przeżyć dzisiejsze before party, jutrzejsze after party i wrócić bezpiecznie do domu. Takie przyziemne rzeczy.
Doceniam twoją szczerość.
Jeżeli chodzi o coś biznesowego, bo pewnie o to pytasz, to wyszkolić tak naprawdę marketerów, marketerki, księgowe, księgowych, czy osoby, które mają dostęp do danych, żeby byli bezpieczni w internecie, bo te działy najczęściej po prostu są na bakiet z bezpieczeństwem. Marketing zakłada dużo kont w różnych systemach, od Instagrama, Facebooka, wszędzie te same loginy, hasła, duże rotacje, SEO i tak dalej. W ogóle nie myślą o cyberbezpieczeństwie, a no dzisiaj to jest troszeczkę tak ważne i tak obowiązkowe, jak kiedyś szkolenia biblioteczne wymagane na uczelniach.
Super!
Jaka jest twoja największa porażka i czego się z niej nauczyłeś?
O matko, to jest bardzo trudne pytanie.
A co ty?
Największa porażka to było pójście na studia, moim zdaniem, i trwało na szczęście tylko semestr.
Okay.
Czego się nauczyłem? Nauczyłem się tego, że studia słabo uczą, jeżeli chodzi o informatykę. Uczą rzeczy naprawdę przestarzałych. No troszeczkę żałuję, że spędziłem tam aż pół roku, zanim do mnie to dotarło. No i poszedłem po prostu do pracy. I jak spotykam ludzi po IT bardzo fajnych, to najczęściej nie kończą nigdy studiów. Tylko są po prostu praktykami od początku.
No rzeczywiście.
W drugim segmencie hulaj dusza. Gadajcie, o czym chcecie. Pytania z listy, z głowy lub z serca. Maks 10 minut.
No ale jak to wygląda w takim potem wątku, powiedzmy, zawodowym, jeżeli chcesz rzeczywiście rozwijać się w tej branży? No weźmy takich, wiesz, typowych pracodawców.
No to już nie jestem pracodawcą.
Certyfikaty, agile.
Tak, ale to wszystko jest poza uczelnią. To są wszystko często prywatne podmioty, które cię certyfikują, uczą, pójście na staż do firmy, nauczenie się praktycznego zawodu. Ja często porównuję, że informatyk to jest murarz. On się na uczelni nauczy murować, musi mieć fach w ręku, wziąć tam cegłę, kielnię i to robić. Tak samo jest z IT. To, co uczą uczelnie, bardzo często jest przestarzałe. Patrzmy na maturę z informatyki, gdzie uczymy rzeczy tak od czapy. Ja zdawałem maturę z informatyki, gdzie musieliśmy coś jeszcze na dyskietkach zapisywać i to był problem w ogóle znaleźć dyskietkę. Więc dużo ludzi z IT programistów po prostu idzie na prywatne kursy, płatne kursy albo na staże do firm, które ich po prostu uczą fachu w ręku.
To naprawdę warto słyszeć.
Ja też akurat uważam, że studia w moim przypadku też niekoniecznie przygotowały mnie do praktycznie do zawodu. Natomiast dostrzegam, że były mi potrzebne po to, żeby sobie zbudować jednak jakąś świadomość, jakieś tam kompendium wiedzy. No a w przypadku informatyki, jak to oceniasz?
Wiesz co, informatyka jest bardzo rozległą dziedziną, więc oczywiście, że ktoś myśli o informatyce w kontekście, nie wiem, zarządzania projektami IT, jak najbardziej pewnie studia pomogą. Jeżeli ktoś myśli o stricte programowaniu, to wydaje mi się, że lepiej jak się nauczy to z płatnych kursów szkoleń, niż pójdzie na studia, gdzie uczy się matematyki, fizyki i rzeczy, które bardzo często w programowaniu totalnie mu się nie przydadzą. No ja pamiętam moje studia właśnie przez te pół semestru. Liczyliśmy lepkość glukozy i jakieś tam prążki Newtona w rozszczepie światła.
No a dzisiaj jak jesteś, bo powiedziałeś, że sam jesteś pracodawcą, tak? No to jakie masz do tego podejście, słuchaj?
Generalnie CV naprawdę mniej mnie interesuje, tylko fach w ręku najprościej to są jakieś testy.
Aha,
testy do wykonania, jakieś wykonanie zadanie. Przy rekrutacjach często płacimy też za wykonanie tego zadania, żeby ktoś nie poczuł, że marnuje czas.
Serio?
No dużo firm tak robi. Bardzo często firmy w trakcie rekrutacji dają ci zadanie, które mają żywo do rozwiązania.
Aha.
Jeżeli rozwiążesz to zadanie, po prostu nie, żeby to nie był stracony czas i rozwiązujesz. No i wychodzi to ma fach w ręku, no i to czy ktoś chce się uczyć, rozwijać, i czy po prostu na przykład nie jest dupkiem, bo to też jest ważne w organizacji, a nie to, jakie studia skończył, no bo często po tych studiach to jest czasem 5 lat po prostu w IT straconych, tak? Okej, okay, medyk fajnie jakby kończył studia, bo lewa ręka jest od zawsze po lewej stronie, to się za dużo nie zmieniło, ale w IT jakbyśmy dzisiaj gadali o technologiach i ten podcast pojawi się za pół roku, to już by było przestarzałe.
Rozwijasz swój biznes w branży IT. Dzisiaj super była twoja prelekcja, bo też, też ją oglądałam, bardzo mi się podobała. Jak to pożenić teraz jedno z drugim? W sensie, w którym kierunku rozwijasz i swoją firmę? I...
To zależy, którą.
A, okej, okay. Dobra.
Więc mam jedną firmę, która zajmuje się utrzymaniem systemów IT, czyli to, co programiści stworzą, jakieś aplikacje, komersy. No my jesteśmy tymi, że tak powiem, pasterzami, którzy pilnują serwerów, żeby to działało całodobowo, bez jakichś większych awarii i tak dalej. To jest taki core biznes, utrzymanie tego biznesu w internecie. Również też prowadzę szkolenia, właśnie szkolenia z cyberbezpieczeństwa i to głównie właśnie marketing, księgowi. Staram się właśnie w prosty sposób, tym prostym językiem wytłumaczyć te trudne, skomplikowane rzeczy. No bo mówię, dla mnie to cyberbezpieczeństwo, no to jest coś, co powinno być moim zdaniem obowiązkowe już w szkołach, na etapie podstawówek, czy może liceum, no bo jesteśmy bardzo powiązani z internetem, ze światem digital, a nikt nas tego nie uczy, jak robić to bezpiecznie. Uczą nas na prawo jazdy, jak ratować człowieka,
tak.
Uczą, jak zapinać pasy, ale nikt nam nie mówi, jak poprawnie założyć login i hasło do Instagrama. Więc uważam, że to jest taka rzecz, która dla mnie jest tak też trochę misją, żeby nauczyć ludzi. No i trzeci taki biznes, prowadzę podcast o nurkowaniu, jedyny w Polsce, bo to jest moje hobby, nurkowanie.
A to może coś opowiesz o nurkowaniu w takim razie? Niebezpieczny sport akurat w mojej opinii. Mój mąż nurkuje i zawsze mam tak trochę takie lekkie nerwy.
Musimy się poznać, bo być może się znamy właśnie, bo świat nurkowy jest mały. Natomiast czy to jest niebezpieczny sport? Moim zdaniem jest bezpieczny, jeśli robi się to dobrze.
Ha, i teraz możemy, wiesz, do czego nawiązać? Albo inaczej, co mnie się skojarzyło, jak mówiłeś o studiach, że niewiele dają albo są kompletnie do niczego niepotrzebne. I zaraz przypomina mi się właśnie, jak mój mąż wielokrotnie opowiada o szkołach nurkowych, niektórych teraz, które robią ci trzydniowy kurs,
tak.
Patent i... Baw się dobrze.
A nawet
więc,
szybciej.
No właśnie, to chyba taka niezła analogia nam się tu wywiązała, bo w tym kontekście to nie jest bezpieczny sport, jeżeli
dokładnie
masz
tak.
Nurka, który jest po trzydniowym kursie.
Powiem więcej, może być po kursie mailowym. Troszeczkę też siedzę w tym biznesie, więc tak, no można na maila załatwić sobie, że tak powiem, uprawnienie nurkowe.
To nie jest chyba jednak bezpieczny sport.
Dalej mówię, jest bezpieczny, robi się to dobrze, tak? Jeżeli się ktoś nauczy, trafi do dobrego instruktora, czy znowuż może pójść do uczelni, która uczy przestarzałych rzeczy i tyle, albo pójść do praktyka firmy, która w tym siedzi biznesie i wie, jak nauczyć. To jest to naprawdę bezpieczny sport. W limitach oczywiście, które trzeba ich przestrzegać. Tak jak z jazdą samochodem. Może być niebezpieczna i może być bezpieczna.
A jakie najbardziej ulubione albo jakieś spektakularne miejsce, o którym do dziś pamiętasz z nurkowania?
Wiesz co, nurkuję głównie w polskich jeziorach, więc tam jest zawsze ciemno, zimno.
Ciemno i zimno,
tak,
dokładnie.
Dowolne jezioro. Natomiast jeszcze nie nurkowałem, ale byłem 40 metrów pod ziemią i zrobiłem szybę do zalanej kopalni Maria Kongortia i mogłem zobaczyć, jak wygląda nurkowanie w takiej kopalni, no oczywiście stojąc na powierzchni. Mam nadzieję, że kiedyś mi się tam uda zanurkować w zalanej kopalni. Ale sam zjazd tym szybem po prostu był wow. Nie?
Wow, to ciekawe doświadczenie. Słyszałeś może o zatopionych koparkach na Śląsku?
Oczywiście, najważniejsze, ostatnio tam nurkowałem, robiłem uprawnienia wrakowe i kolejne jakieś tam specjalizacje. Tak, znam wraki, znam historię tych koparek. No, prowadzę podcast o nurkowaniu, więc tak.
No właśnie, tak, niemądre pytanie. Tam robił akurat patent mój mąż, stąd to w ogóle wiem o koparkach.
Ładne są.
Bo ja dalej uważam, że to jest niebezpieczny sport.
Nie, koparki są bardzo bezpieczne, płytkie do 20 metrów, naprawdę bezpieczne miejsce.
No dobra, ale to może w takim razie marzenie a propos miejsca, w którym chciałbyś zanurkować.
No to jedno z takich marzeń to jest zanurkowanie pod lodem.
O, proszę, proszę.
Samo wejście pod lód i to, że nie możesz się wynurzyć w dowolnym momencie bez lód na tobą. Czy znowu trzeba przestrzegać czego? Procedur bezpieczeństwa. Że kocham security, kocham bezpieczeństwo, to nurkowanie, żeglowanie, też latanie samolotem są u mnie we krwi.
Raczej spodziewałam się, że powiesz o jakimś Egipcie, rafach kolorowych, koralowych. Jaka nuda, piękne kolory.
W telewizji na National Geographic obejrzę. Chyba mnie najbardziej to, że to są jakieś procedury, przestrzeganie bezpieczeństwa. Nie można popełniać błędów. Źle się czujesz, nie nurkujesz. Raczej to jest moim zdaniem ciekawsze niż wejść do takiej ciepłej wody, gdzie raczej czujemy się komfortowo.
A trzeba coś specjalnego...
przy nurkowaniu podlodowym?
Wiesz, właściwie pytanie, dlaczego się jeszcze na to nie zdecydowałeś?
Znaczy zdecydowałem się, tylko nie było lodu w zeszłym roku.
To może w tym roku będzie.
Mam taką właśnie nadzieję, ale generalnie tak, no odpowiedni sprzęt trzeba kupić, suchy skafander, szkolenie, musi być lód, musi być gruby, dużo procedur, nurkowanie z kimś, partner, no jest tego troszeczkę do zrobienia. No i mówię, sam fakt, że to nie jest tak, że no nie wiem, popełnimy błąd, to się nagle wynurzymy, no, nad nami będzie lód, którego po prostu nie przebijemy.
No zgadza
więc,
się.
Mówię, no lubię cyberbezpieczeństwo, a to słowo bezpieczeństwo, no musi być nurkowanie, musi być bezpieczne, tak?
To ostatnie szybkie pytanie, bo poza mikrofonem jeszcze podzieliłeś się, że masz 5-letniego synka.
Tak.
Będzie informatykiem?
Nie, ale mówi, że potrafi nurkować w wannie bez maski, więc jest lepszy ode mnie.
A uczysz go już o cyberbezpieczeństwie?
Jeszcze nie, ale uczę go o bezpieczeństwie. No tak każdy rodzic rozejrzy się w lewo, w prawo przed wejściem na pasy, pomyśl, za czym coś zrobisz.
No ale to już jest takie dziecko, że wchodzi w świat cyfrowy.
Na razie jest przeze mnie chroniony, jest ograniczony mało dostępu w telefonie.
Rozumiem, okej. Okay.
Ta jeszcze nie tym, ale pewnie będzie uczony, bo mówię, no... W cyberbezpieczeństwie trzeba się po prostu... Edukacja jest naszą bronią.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
To byli Dominika Goleniowska-Milinkowicz i Kamil Porębiński. A w następnym odcinku Kamil prowadzi. Dołączy do niego Piotr Kordyś. Nie chcesz przegapić odcinka? Wejdź na seryjnimarketerzy.pl i zapisz się na alerty mailowe. No i kup bilet na betę, bo jest kultowa. Linki w opisie. Pa, pa!
Podcastowanie zakończone.
Partnerzy Bety spotykają na evencie około 500 osób ze świata biznesu, sprzedaży i marketingu. Chcesz z nimi porozmawiać? Napisz na Łukasz@internetbeta.pl i zapytaj o ofertę partnerską.